Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Esteban González Pons został szefem misji Parlamentu Europejskiego, która ma wyjaśnić wykorzystywanie oprogramowania Pegasus przez polski rząd. Jednocześnie Europa zmaga się z ogromnym wzrostem cen energii. Jest środa, 26 stycznia. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat misji Parlamentu Europejskiego, ale też o relacjach struktur unijnych z Polską porozmawiam dziś z byłym europarlamentarzystą Markiem Jurkiem. Następnie w dzisiejszym programie czeka na Państwa nowość. Usłyszą Państwo wywiad redaktor Aleksandry Fedorskiej na temat cen energii w Niemczech, a jej gościem będzie Lorenz Böcklein, ekspert do spraw energii Landowego Zrzeszenia Konsumentów w Saksonii. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. A już teraz w Magazynie Zachodnim nasz pierwszy gość, jest nim znawca europejskiej polityki i były marszałek Sejmu Marek Jurek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Parlament Europejski wysyła do Polski specjalną misję, żeby zbadać sprawę rzekomego naruszenia praw obywateli za pomocą Pegasusa przez polski rząd. Na czele tej misji staje Esteban González Pons, polityk z Europejskiej Partii Ludowej, czyli no z tej, której przewodniczącym jest Donald Tusk. No i żeby było ciekawiej, w wywiadzie, którego udzielił portalowi euractiv.pl, stwierdza: spróbujemy pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski. Panie marszałku, czy po takich słowach można wierzyć, że ten polityk jedzie, żeby tutaj cokolwiek wyjaśnić?
No niestety ta deklaracja posła Gonzalesa Ponsa wpisuje się w jasno widoczną intencję władz Unii Europejskiej do tego, żeby w sposób taki ustawiczny ingerować w polskie spory polityczne i tak naprawdę w politykę państwa polskiego. No przecież ta sprawa tego, czy Pegasus był wykorzystywany do politycznych inwigilacji, ona jest przedmiotem i prac Komisji Senackiej, jest wniosek o powołanie Komisji Sejmowej, więc proces polityczny jest w toku i ta sprawa jest przedmiotem tak naprawdę badania przez polski parlament. Jaki sens mają te wnioski składane w parlamencie, jeżeli ktoś pod pretekstem tej sprawy chce przyjeżdżać, zmieniać rząd, znaczy no oczywiście on nie przyjeżdża po to, żeby zmienić rząd od razu, ale żeby brać udział w kampanii wyborczej czy w sporze politycznym, no to jest jakiś bardzo przykry przejaw hipokryzji, kiedy ktoś udaje bezstronną komisję śledczą czy badawczą, misję wyjaśniającą, a tak naprawdę przyjeżdża brać udział w sporze po jednej ze stron polskiego sporu politycznego. No w tym celu tej misji pana posła Gonzalesa nie należy zapraszać do Polski. To należy powiedzieć to wyraźnie, że jeżeli on z taką intencją przyjeżdża, to niech sobie przyjedzie rozmawiać z Platformą i tak dalej, ale niech nie oczekuje, że będzie traktowany jako misja informacyjna po prostu.
No ale mamy deklarację polityków europejskich, że oni troszczą się o demokrację, że troszczą się o praworządność w Polsce, no i misja ma służyć temu, żeby wyjaśnić tę sytuację z Pegasusem. Rozumiem, że nie daje pan po tej wypowiedzi zbytniej wiary w to, że ta misja ma cokolwiek wyjaśnić.
Znaczy poseł González Pons powiedział, że sprawa jest o tyle drastyczna, że podsłuchiwani Pegasusem mogli być politycy i mogło to się dziać w czasie kampanii wyborczej. No dobrze, no ale ja podobną sprawę zgłaszałem w Parlamencie Europejskim. Zarzuty o nielegalne finansowanie francuskiej kampanii prezydenckiej. No i to wtedy oczywiście nie wywołało żadnego zainteresowania, ponieważ jak mówił pan przewodniczący Juncker, no Francja to jest Francja, Francji wszystko wolno. Cała ta filozofia tego badania, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech i tak dalej, no ona polega na tym, że kraje Europy Środkowej muszą być pod jakimś szczególnym nadzorem, dlatego że w naszym społeczeństwie funkcjonują poglądy polityczne, które w społeczeństwach zachodnich zmarginalizowano.
Profesor David Engels z Instytutu Zachodniego mówi wręcz, że jeżeli chodzi o spektrum światopoglądu na Zachodzie, to, co na Zachodzie jest określane mianem prawicy, u nas lokowalibyśmy już po stronie lewicowej, może gdzieś centrowej lewicowej, ale że tak naprawdę myśl prawicowa, myśl konserwatywna została niemalże całkowicie wyeliminowana z dyskusji publicznej.
W czasie szczytu Unia Afrykańska w Abidżanie, kiedy tam zaprotestowałem przeciwko genderowym sformułowaniom w dokumencie końcowym i zaproponowałem jako poprawkę dopisek, żebyśmy napisali, że obie organizacje międzynarodowe z najwyższym szacunkiem odnoszą się do wszystkich ról społecznych realizowanych przez kobiety, w szczególności do roli kobiet jako matek rodziny i zobowiązują się do wspierania macierzyństwa, rodziny i tak dalej. No i na to Louis Michel, to jest jeden z największych autorytetów belgijskich liberałów, belgijskich europejskich liberałów, a prywatnie ojciec Charlesa Michela, byłego premiera Belgii, a dzisiejszego przewodniczącego Rady Europejskiej. No i na to właśnie Louis Michel, na propozycję tej mojej poprawki, że no ależ cóż to za anachroniczny, reakcyjny język i tak dalej. To mówienie o rodzinie, o tym, że kobieta jest matką rodziny,
Przeżytek,
że zaczynają wspierać w tej roli, jest reakcyjny,
panie marszałku, to
anachroniczny.
przeżytek, to już się nie powinno mówić o tym w takim razie.
Ale tak wygląda język i tak wygląda konsensus europejski, biorąc pod uwagę to, że my w Europie Środkowej jesteśmy po prostu inni, że my zachowaliśmy wiele wartości, które oni utracili. Wartości takie jak patriotyzm polityczny, gotowość do obrony ojczyzny, jak przekonanie o społecznej roli rodziny i tak dalej. Dlatego nie z innych względów, tylko rząd węgierski czy rząd polski są z taką niechęcią traktowane. Oczywiście na to się nakłada również takie polityczne zainteresowanie Unii Europejskiej tym, żeby ludzie, do których mają zaufanie, którzy uważają, że będą realizować po prostu ich politykę w Polsce, rządzili. Platforma Obywatelska chętnie podejmuje rolę partii Unii Europejskiej. No wręcz w swojej niedawno wydanej książce Donald Tusk zapowiada, że chciałby, jak się po prostu uważnie przeczytam, to widać, że Tusk chciałby z nadchodzących wyborów parlamentarnych zrobić drugie referendum za przynależnością, czy nieprzynależnością do Unii Europejskiej, mimo że rząd, z którym chce walczyć, to nie ma żadnych intencji występowania z Unii Europejskiej. Ja mam o wiele bardziej krytyczny stosunek do Unii od obecnego rządu, no ale przecież Jarosław Kaczyński jest jednym z twórców obecnej Europy, bo bez jego zgody w 2008 roku nie byłby zawarty traktat lizboński. To jest wspólne dzieło PiS-u i PO. No ale dzisiaj akurat tylko dlatego, że Tusk właśnie uważa, że będzie można wykorzystać taką, no te postawy w społeczeństwie, które nisko sobie cenią samodzielność naszych instytucji państwowych, które uważają za stan naturalny, że bardzo dobrze, jeżeli Polska będzie państwem pod opieką Unii Europejskiej, gdzie kluczowe spory polityczne będą rozstrzygane z zewnątrz, no, dlatego warto w ten sposób opaczny zupełnie przedstawić ten spór, który nadchodzi. I ludzi, którzy tak sprawy widzą, establishment europejski, klasa rządząca, która kieruje Unią Europejską, chciałaby w Polsce widzieć u steru władzy i my
No
musimy
dobrze.
się tego świadczyć.
Jasne. I używa do tego odpowiednich instrumentów. Między innymi blokuje Polsce pieniądze. Pan też o tym zagrożeniu wspominał. Teraz krótko, jakby pan mógł powiedzieć, bo już musimy pomału kończyć naszą rozmowę. Jakie Polska ma instrumenty? Co by pan doradził? Co trzeba by było zrobić? Jakie rady dla polskiego rządu?
Po pierwsze, bardzo zdecydowana obrona prawa europejskiego. Do niego się władze odwołują bardzo słusznie, dlatego że Komisja Europejska nie ma żadnych kompetencji do orzekania o stanie demokracji w danym kraju.
Czyli
Tego typu
jedno.
rzeczy w traktatach są przewidziane dla mechanizmu międzyrządowego, dla Rady Europejskiej. Ale druga rzecz, no to jest zabieganie o poparcie społeczne. I tutaj trzeba powiedzieć, że obecne władze, które bardzo zabiegają o sondaże, sondaże są cały czas obecne w centrum, w sercu polityki i tak dalej, ale jednak bardzo mało zabiegają o to, żeby mieć sojuszników. Jak spojrzymy na historyczne relacje PiS-u jako partii rządzącej z partnerami koalicyjnymi, szczególnie z Jarosławem Gowinem, ale również relacje w poprzedniej kadencji PSL-em czy po wyborach samorządowych i z Pawłem Kukizem, no to nie wygląda najlepiej. Bardzo często ci, którzy chcieli odcinkowo współpracować z PiS-em, no przedstawiają to tak, no jak politycy PSL-u czy Paweł Kukiz, że w momencie, kiedy przychodzili z jakimiś pomysłami do PiS-u, oczywiście zawsze słyszeli twarde nie, te pomysły były podejmowane, ale już pod flagą PiS-u często wiele miesięcy później, bo nie można po prostu przyznać komuś, że ma dobry pomysł, że w czymś ma rację. To są również te maniakalne wręcz reasumpcje przy każdym przegranym głosowaniu w Sejmie, podczas dla wylegitymowania polskiej demokracji warto pokazać, że opozycja czasem może jakieś głosowanie w Sejmie wygrać i tak dalej, to tylko wzmacniałoby autorytet państwa. Państwo atakowane takie jak Polska musi mieć ze sobą społeczeństwo i władza powinna w o wiele większym stopniu zabiegać o poparcie społeczne i polityczne i zakładanie, że wszyscy są przeciwko nam, siłą rzeczy musi prowadzić do konsolidacji opozycji, ale to bardzo zły scenariusz dla Polski, bo ta opozycja jest po prostu dzisiaj partią za granicą. Mówię o tym głównym nurcie opozycji.
Panie Marszałku, tu stawiamy kropkę w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Magazyn Zachodni.
A teraz kilka słów wprowadzenia, żeby zrozumieć kontekst następnej rozmowy. Oto bowiem w Niemczech mamy sytuację, w której dostawcą energii może być podmiot regionalny, zobowiązany do obsługi wszystkich odbiorców, albo podmioty wolnorynkowe, z reguły korzystniejsze cenowo, które jednak mogą umowę wypowiedzieć. Niemieccy konsumenci mogli więc wybrać rodzaj dostawcy i było to dla nich korzystne, ale sytuacja wraz ze wzrostem cen mocno się skomplikowała. O tym, jak obecnie ona wygląda, już teraz usłyszą Państwo w rozmowie redaktor Aleksandry Fedorskiej z ekspertem do spraw energii lądowego Zrzeszenia Konsumentów w Saksonii, Lorenzem Bürkleinem.
Guten Tag, Herr Bürklein. Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen.
Witam Pana. Chciałam się od razu spytać, z jakimi wzrostami cen muszą się w tym roku liczyć niemieccy konsumenci?
Und im Bereich der Heizkosten, womit müssen Sie dieses Jahr rechnen?
Ja, auch einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank für diese Frage erstmal. Wir haben als Verbraucherzentrale
witam także i dziękuję Pani za to pytanie, bo faktycznie do naszego Zrzeszenia Konsumentów zgłaszane jest coraz więcej takich pytań. Widzimy, że jak nie od ostatniej jesieni, tak od początku tego roku ilość zapytań odnośnie wzrostu cen jest coraz wyższa. Widzimy także, że coraz więcej dostawców energii zaczyna podnosić swoje ceny. Wzrosty cen są coraz bardziej odczuwalne. Widzimy to szczególnie w przypadku dostawców podstawowych, którzy muszą spełnić dostawy regionalne i zaopatrzyć swoich klientów w prąd i ciepło. I widzimy, że tu bardzo wiele się dzieje i tu dochodzi do wzrostów cen. Te wzrosty cen są szczególnie wysokie. U nas tu w Saksonii widzimy, że te wzrosty cen mogą wynosić 2 do nawet 200%. Można powiedzieć, że dużym wyzwaniem dla konsumentów jest ten znaczny wzrost cen.
Es ist sehr unterschiedlich, regional unterschiedlich. Es gibt kein einheitliches Bild, aber was einheitlich ist, dass die Herausforderung für die Verbraucher da ist, dass die Kosten sehr hoch geworden sind.
Jak pan uważa, kto jest najbardziej dotknięty tym znacznym wzrostem cen energii? W najtrudniejszej sytuacji są ci klienci, którzy przedtem byli klientem u dostawcy, który miał szczególnie korzystną taryfę, którzy wcześniej płacili mniej na znacznie korzystniejszych warunkach. Warunki na globalnych rynkach surowcowych są na tyle trudne, że wielu dostawców, którzy przedtem mieli korzystne taryfy, nie są w stanie już tych warunków spełnić, nie mogą już opłacalnie pracować i z racji tego decydują się na jednostronne wymówienie kontraktów, tak, że klient zostaje bez dostawcy. I to właśnie ci klienci wracają do swoich dostawców podstawowych, którzy muszą ich przyjąć, ale wracają niestety już na znacznie gorszych warunkach. Muszą wtedy zgodzić się na dzisiejsze taryfy, które nawet u dostawców podstawowych są już dzisiaj znacznie wyższe. W szczególnie skomplikowanej sytuacji są osoby z niskimi dochodami, co jest oczywiste, że dla nich wzrost cen jest znacznie większym wyzwaniem budżetowym jak dla innych. Dla wielu konsumentów wzrosły także zaliczki, które są płacone na przyszłe rachunki. Naszym zdaniem nie jest to jednak koniec tej historii. Ona dopiero się zacznie w tym momencie, jak lokatorzy dostaną swoje rozliczenia roczne, gdzie będzie trzeba zapłacić prawdopodobnie znacznie więcej za ogrzewanie mieszkań. To jeszcze wszystko przed nami. Kiedy spodziewają się Państwo rozliczeń za ogrzewanie mieszkań?
Za
2021 rok spodziewamy się pierwszych rozliczeń wiosną, latem, może nawet na jesieni tego roku, ale rozliczenia roku 2022 oczekują nas rok później i to znów powróci ten temat wysokich kosztów ogrzewania. Rząd federalny zdecydował się na wspomogę dla osób korzystających z dopłat, to znaczy dla lokatorów, którzy korzystają z państwowych dopłat na czynsz mieszkaniowy. Oni dostaną jednorazową wspomogę w wysokości 150 euro. Naszym zdaniem, jako Zrzeszenie Konsumentów, jest to za mało. Analizując sytuację konsumentów, szczególnie tych z niskimi dochodami, uważamy, że to jednorazowe wsparcie na szczyt ogrzewania powinno wynosić nawet 500 euro. Widzimy, że ta dyskusja się jeszcze nie skończyła, cały czas się toczy. Chodzi tu także o kwestię inflacji, bo wzrost cen ma też także na to wpływ. Gdy klienci kierują do Państwa pytanie, w jaki sposób mogą mieć wpływ na obniżenie swoich znacznych wzrostów kosztów energii, to co Pan im odpowiada, co Pan im radzi? Najważniejsze jest tu uświadomić sobie, w jaki sposób ogrzewam moje pomieszczenia. Czy jestem zależny od gazu lub jestem mniej zależny, bo mam na przykład dom jednorodzinny, gdzie mogę zdecydować, co będzie moim źródłem energii. Niezależność od paliw kopalnych jest tu ważnym elementem. Niektórzy mają już panele słoneczne na swoich dachach, inni decydują się na pompę ciepła. Wszystko to, co korzysta z możliwości wiatru lub słońca i może ogrzewać mieszkania. W tym przypadku można liczyć na korzystniejsze warunki ogrzewania, na niższe koszty ogrzewania. Naszym klientom, którzy są właścicielami własnych domów jednorodzinnych lub budynków, radzimy uświadomić sobie, jak najlepiej ogrzewać swoje pomieszczenia. Mamy tu w ramach naszego Zrzeszenia Konsumentów taką możliwość. Prowadzimy także porady w zakresie energetyki. W przypadku lokatorów sprawa jest troszeczkę inna, bo tu trzeba najpierw zobaczyć, z jakich urządzeń elektrycznych korzysta lokator, jak to wygląda, czy można by oszczędzić prąd stosując inne urządzenia lub wymieniając pojedyncze urządzenia. Odnośnie ogrzewania ważne jest, żeby starać się utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu, żeby nie zostawiać otwartych termostatów wychodząc z mieszkania, żeby były one ustawione raczej na niższym poziomie, żeby dochodziło do dobrej cyrkulacji powietrza i do utrzymania stałej temperatury na poziomie 16 stopni. Jakich zmian oczekują Państwo na następny rok? Jakie są Pana prognozy?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ist gerade relativ schwer noch zu beantworten. Wir haben so eine Preissteigerung.
To jest bardzo interesujące pytanie, bo takiej sytuacji, z którą się mierzymy teraz, nie mieliśmy nigdy. Jest to związane z liberalizacją rynku dostaw, która miała miejsce w przypadku gazu od 2008 roku. Nie mieliśmy takich cen od tego czasu. Trzeba jednak przyznać, że przed sytuacją, która ma teraz miejsce, ceny były raczej niskie, więc patrzymy dziś na czas poprzedni, który był cenowo na niskim poziomie. Ważnym elementem jest tu realizacja Energiewende. Ważne jest, żeby realizować ją w tym kierunku, żeby zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych, tak żeby stać się niezależnym od globalnych rynków surowców. Wtedy może dojść do pewnej stabilizacji cen.
Abgekoppelt von diesem Energiemarkt, der global dazu führt, dass eben auch wahrscheinlich die Preise für fossile Energieträger massiv steigen werden.
Z Lorenzem Bükleinem rozmawiała redaktor Aleksandra Fedorska. Wzrosty cen energii dotykają nas wszystkich i będziemy musieli sobie z tym problemem poradzić, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby udało się znaleźć szybkie rozwiązanie dla tej sytuacji. To był Magazyn Zachodni. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Żegnają Państwa Bartosz Garczyński i realizujący nasz program Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.